Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Zapraszam na rozmowę pod krawatem. Moim Państwa gościem jest dziś burmistrz Polic Krystian Kowalewski.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Wywalił Pan Grzegorza Ufniarza z pracy. Co to się stało?
Nie dogadaliście się? Zabrzmiało to bardzo okrutnie. Tak do końca nie było. Formalnie procedura odwołania z funkcji wiceburmistrza jeszcze się nie odbyła, bo odbędzie się na dniach. W związku z faktem, że w ostatnim czasie, w piątek, ostentacyjnie zostało to stanowisko opuszczone przez wiceburmistrza. Oczywiście nie było to bez powodu, bo mieliśmy wcześniej kilka rozmów, jeżeli chodzi o charakter naszej współpracy i o wynikły z tego określone problemy. No i zasygnalizowałem rzeczywiście wiceburmistrzowi, że zamierzamy się rozstać. Chociaż nie doprecyzowaliśmy w jaki sposób, ale że to rozstanie nastąpi. No niestety, no praca burmistrza nie jest tylko tym miłym, przyjemną częścią. Jest odpowiedzialny za zespół, za jego efektywność, za jego skuteczność, za jego wiarygodność. Tak jak powtarzałem, zespół jest tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo. No i no, mimo iż założenia były inne, nad czym bardzo ubolewam, bo bardzo mi zależało na tym, żeby te Police jednoczyć, zresztą chyba to widać od początku kadencji, że to ten wysiłek włożony w to, aby tych mieszkańców ponad podziałami, czy partyjnymi, czy politycznymi, czy jakimikolwiek, żeby łączyć po to, żeby cały ten wysiłek i trud mieszkańców i władzy skierować na to, aby te nasze Police, które są w wyjątkowym momencie historycznym, bo się bardzo dużo dzieje i te Police mogą być za parę lat całkiem innym miejscem niż w poprzednich latach. No niestety nie udało się. No, jeżeli ten wóz ma jechać w dobrą stronę i dojechać, to wszystkie konie muszą ciągnąć w jednym kierunku.
Grzegorz Ufniarz startował też, starał się o fotel burmistrza Polic. Zajął 3. miejsce i poparł pana w wyborach, co pozwoliło też panu wygrać i to za to został wiceburmistrzem, że tak powiem. Taki był deal.
Nie, takiego dealu nie było. Tutaj wyglądało to w ten sposób, że ten podział w trakcie wyboru był taki jednoznaczny, bo widać było, że dwóch w uproszczeniu, bo teraz już z perspektywy czasu może już ta młodość, jak nie ma kontrkandydata, wygląda mniej młodo, ale tych dwóch młodych konkurowało z wieloletnim burmistrzem o to stanowisko i była taka rywalizacja, w którym kierunku pójdziemy. Jedno jest pewne, co wskazywało na to i badania, i wynik wyborów, że ponad 60% mieszkańców chciało zmiany burmistrza i chciało zmiany burmistrza na nowego, młodego, energicznego. No i taka zmiana się odbyła. No jakby nie ubolewam nad tym, no bo adekwatnie jestem beneficjentem tej sytuacji. Grzegorz Ufniarz zajął 3., czyli ostatnie miejsce. No wyciągnąłem do niego tą dłoń, on wyciągnął do mnie tą dłoń w tym kontekście, że ja poprosiłem go o poparcie, a on to poparcie udzielił bezwarunkowo, czyli to nie było poparcie za stanowiska, a było to poparcie w celu realizacji idei.
Bo czy wiadomo, bez było, tego że wysiłek też by pan wygrał.
Nie wiem, czy bym wygrał. Pewnie bym, zakładam, że bym wygrał, aczkolwiek to tak możemy sobie teraz wróżyć. Nie chodzi o to, żeby lekceważyć albo nie doceniać. To, co by było, gdyby było, to nikt nie powie. Ale na pewno fakt, że to poparcie było, to ryzyko zminimalizowało i nadało nowego wyrazu impetu tej kampanii. Na pewno bardzo mocno zmobilizowało mieszkańców.
Czy pan Grzegorz Ufniarz nie przykładał się do pracy? Był zbyt leniwy? Dlatego wyleciał?
Nie lubię ogólnie mówić, szczególnie publicznie, o ludziach źle, więc jakby w ten sposób na pewno swojej wypowiedzi nie sformułuję. Fakt jest taki, że no ma troszkę inne metody funkcjonowania. Ja pochodzę ze środowiska prywatnego, gdzie liczy się efekt, cel, nastawienie, realizacja, raport, informacja zwrotna, dużo komunikacji, wymiana, dynamiczna akcja i to powoduje określone szybkie skutki. Widać doświadczenia, może Grzegorza były inne. Nie mówię, że były gorsze albo złe, po prostu inne, może troszkę z innej epoki, może za dużo czasu jednak w tym gryfie przebywał. Ale to no, pewne rzeczy można kompensować, ale są też rzeczy, których kompensować nie można. No, w Policach w ostatnim czasie było dużo zamieszania, jeżeli chodzi o przenikające się środowiska i
opóźnień przy niektórych inwestycjach, za które był odpowiedzialny pan Ufniarz.
Znaczy opóźnienia w kilku zadaniach i to fakt jest taki, no w ogóle już kuriozum takim było, że osobiście klub radnych wiceburmistrza miał do mnie pretensje za nierealizację zadań, za które odpowiadał ich wiceburmistrz, no to już było takie, na ostatniej sesji to było widoczne, to już jakby przelało tą czarę goryczy, bo Ja rozumiem, no życie jest takie, że ludzie mają różne zdolności, czasami się pomylą. Ja ogólnie chronię ludzi, którzy w dobrej intencji próbują coś zrobić, czasami im nie wyjdzie, no bo teraz o kompetentnych ludzi jest coraz trudniej. Trzeba dbać o ludzi, trzeba edukować ludzi. Mhm. Ja jakby tutaj takie pewne rzeczy wybaczam i chronię. Jednak w sytuacji, kiedy ja nie mam jednoznacznej odpowiedzi, czy powstałe uchybienia są wynikiem celowego czy niecelowego działania, bo jeżeli jest to wykorzystywane przeciwko mnie politycznie, no to jest to niewłaściwe.
Ja myślę, że rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin to najlepsze miejsce, żeby pan zdradził, kto będzie teraz nowym wiceburmistrzem.
Taki handicap. No niestety. Obiecałem tej osobie, ponieważ musi swoje sprawy formalno-prawne pozałatwiać, że tego nazwiska nie ujawnię, zanim tych formalności nie dopełni. Nie chciałbym, żeby jego pracodawca dowiedział się z mediów, że będzie wiceburmistrzem, ale jest to osoba wykształcona, młoda, dynamiczna.
Kobieta, mężczyzna?
No tyle to mogę powiedzieć, mężczyzna.
Projekt Police, Platforma Obywatelska?
Już na dwie kobiety Police powiedziałem, że Police są gotowe na to, żeby wiceburmistrzem była kobieta, dwie kobiety. Może i tak, biorąc pod uwagę doświadczenia sąsiednich samorządów, to przeważnie dominują kobiety.
Czyli mężczyzna, projekt Police tak. Czy PO?
No ciężko tak patrzeć, to jest znacznie partyjnie. Jeżeli patrzymy na przynależność sformalizowaną, to ani projekt Police, ani Platforma. Ale fakt, jest to osoba z mojego środowiska.
Referendum za odwołaniem. Taki pomysł gdzieś tam krążył w sieci za pańskim odwołaniem. Boli sam pomysł?
No wiadomo, że przede wszystkim to jakby dodaje dużo stresu, co powoduje, że odciąga uwagę i myśli od tego, żeby zajmować się pracą merytoryczną i rozwiązywaniem problemu.
Mocny wpis na pana Facebooku ostatnio przeczytałem, taki no, trochę żalu, przemyśleń po tym okresie blisko.
Trochę żalu, tak, bo niektóre elementy, które są poruszane właśnie przy próbie takiego nawoływania do referendum, są takie, no, tak jawnie wbrew rzeczywistości, że aż boli, no bo jak ktoś mówi, że się nic nie dzieje, a mamy wydatków majątkowych około 100 milionów złotych, co jest historycznym rekordem, kiedy budujemy bocznice, obwodnice, jedną, drugą, kiedy powstają kolejne miejsca, gdzie będą realizowane inwestycje, gdzie rozwijamy port, zabiegamy między innymi o środki, pomijam wiele innych, skończyliśmy kanalizację, uzdrowiliśmy ZWiK, jeszcze się nie wygrzebał do końca, ale już zaczyna normalnie funkcjonować. Tych tematów, które prostujemy w ciągu tak krótkiego czasu, niektórzy mówią prawie 2 lata, tak naprawdę to realizujemy pierwszy swój budżet, tak naprawdę minęło ledwo 1,5 roku, a uwzględniając czas startowy, gdzie no, wchodzi jeden człowiek do wielkiego urzędu, to jakiś tam okres jednak przejścia, weryfikacji, sprawdzenia, ocenienia innych ludzi jest potrzebny, to minęło naprawdę niewiele czasu, a wydarzyło się naprawdę bardzo dużo. No, front robót przy drogach, remonty, kilkadziesiąt dróg, 60 dróg, to tyle, co wydaliśmy. Czyli na drogi, to przez 5 lat nie było wydanych.
Niesprawiedliwy hejt?
I to boli, bo ja rozumiem krytykę. Ja sam jestem człowiekiem, należałem do osób krytycznych, ale zawsze staram się, żeby ta krytyka była merytoryczna. W sytuacji,
no właśnie,
kiedy
ktoś powie, przyszła kryska na matyska. Sam pan ostro krytykował pana Diekuna.
Kryska na matyska to jak, w tym kontekście. Ale krytyka jest oczywistym elementem życia publicznego. I to jest
tylko rozumiem,
oczywiste.
Granica między krytyką a hejtem.
Tak, no bo jak ja na przykład mam się, nie wiem, bronić z jakichś zarzutów, nie wiem, dotyczących zachowań fizjologicznych albo dotyczących jakichś intencji, albo nie wiem, diagnoz medycznych. No ciężko z tym dyskutować, no jak mam się udowadniać, bronić, mam zaświadczenia przedstawiać, no to są takie rzeczy, z którymi ciężko dyskutować. Większość policzan jest rozsądna i oni jakby postrzegają tą niemądrość, żeby nie powiedzieć wprost głupotę takich zarzutów, no ale są różni ludzie, niektórzy ludzie to podłapują. Ja wiem, że to jest malutka garstka ludzi wbrew pozorom i jest to tak naprawdę wyrazem ich frustracji związanej z tym, że no akurat jeżeli zdefiniujemy kilka osób, które za tym stoją, to akurat są to osoby, które czegoś nie otrzymały, na coś liczyły albo jakąś procedurę próbują nagiąć i w związku z tym mają te żale. Ja to rozumiem, że mają takie żale, no ale no trzeba jakiś poziom utrzymywać i to rzeczywiście czasami boli, bo człowiek rzeczywiście wkłada dużo siły i energii w to, żeby tą naszą rzeczywistość zmieniać.
Czyli potrafią krwi napsuć, ale do referendum raczej nie dojdzie.
Znaczy krew jak krew, to zawsze człowiek może sobie pobiegać, powiosłować i tą krew sobie jakoś tam oczyści, wymęczy.
Skóra coraz grubsza.
Skóra coraz grubsza, aczkolwiek tego się boję, bo to grubsza skóra oznacza też mniejszą wrażliwość, a ja sobie bardzo cenię kontakt bezpośredni z mieszkańcami i chciałbym, żeby taki kontakt bezpośredni został, bo tak jak mówię, no burmistrz, no już sama kwestia kondencyjności, ale funkcję się piastuje. Człowiekiem się zostaje, mieszkańcem się zostaje, więc jakby tutaj tego kontaktu nie chciałbym tracić i bardzo sobie cenię ten kontakt, więc ta gruboskórność dla mnie nie jest takim jakimś korzystnym rozwiązaniem, na które jest czymś, przed czym chciałbym się uszczyć. Jest to człowiekiem, który walczył troszkę z systemem, walczył wbrew wszystkiemu. Ponosiłem tego daleko idące konsekwencje, bo przez 2 lata byłem ścigany procesami za wyrażanie opinii, czy wyrażanie poglądów, albo za obronę pracowników. I nie chciałbym jakby tego stracić i zależy mi na kontakcie z mieszkańcami, bo to przecież o nich chodzi.
Będzie referendum, czy nie?
To jakby pytanie nie do mnie. Oczywiście wiadomo, że robimy przeliczenia, kalkulacje. Jeżeli byśmy mieli się oprzeć na zdrowym rozsądku, to wnioskuję, że nie. No, ale jeżeli ktoś postanowi, to pewnie może spróbować. No, takie groźby są już od samego początku. Na razie zostały niespełnione, bo już odwoływane były groźby do referendum w Nowym Warpnie, groźby w Policach, groźby w powiecie polickim. No, mamy taką grupę wyjątkowych kilku mieszkańców, którzy próbują wywrzeć tą presję, no ale to jeszcze trzeba tych ludzi troszkę pozostałych przekonać i liczę, że policzanie są na tyle rozsądni, że nie dadzą się przekonać, tym bardziej, że jak powiedziałem, przed nami historyczna misja Police mogą stać się inną miejscowością, rozwój, infrastruktura, biznes, miejsca pracy, to jest coś, czego nie możemy stracić.
Którędy pobiegnie brakujący odcinek obwodnicy Polic? To jednocześnie nitka dojazdowa do Zośki, czyli zachodniego obejścia Szczecina.
Znaczy mam to w głowie zwizualizowane, nie wiem, czy dość obrazowo wytłumaczę, ale odcinek pierwszy, który jest jakby już zlecony w trybie zaprojektuj i wybuduj, to jest odcinek od ulicy Tanowskiej, idący przez w okolicach Karczmy Jana, przechodzący wzdłuż linii wysokiego napięcia do Przęstocina. Przed ulicą Radosną. Tam jest rondo i mamy kolejny odcinek, z którego projektowania my tu zrezygnowaliśmy, bo odcinek planowany, zlecony w trybie zaprojektuj przez poprzednie władze, to wracał z powrotem do Parku Mścięcińskiego i przechodził w Mścięcinie do ulicy Nadbrzeżnej, co w naszym mniemaniu bardzo mocno ingerowało w przyrodę, niszczyło cenne obszary. I z punktu widzenia mieszkańców przede wszystkim, bo to wiadomo, inwestycje tego typu zawsze noszą jakieś koszty ekologiczne, ale istotnym jest to, żeby na początku przynosiły odpowiednie korzyści. Z tak wybudowanej drogi dla Polic nie byłoby żadnej korzyści, bo policzanin drogą dłuższą o 2-3 kilometry dojechałby z osiedla do Mścięcina, to w ogóle nie jest żadna obwodnica. Kluczem było połączenie tej naszej obwodnicy z trasą północną, która zaczęła się już dynamicznie budować, ponieważ tam były prace projektowe już wcześniej zaczęte i jak tylko przyszły środki, to od razu Szczecin przystąpił do prac. A my po negocjacjach, rozmowach, bo to trzeba zmienić zamówienie publiczne, a to trzeba formalno-prawne kroki podjąć i udało nam się zmienić ten obszar projektowany. Już te badania robimy od początku tego roku, więc za chwilę będziemy mogli mieć skończone te badania środowiskowe. Od tej ulicy Przęstocińskiej idąc, można powiedzieć, po granicy Policji z Kolwina po stronie Polickiej, z przecięciem kolejnym, jeżeli chodzi o rondo na ulicy Inwalidzkiej Kościelnej, czyli otwieramy również tą drogę dla mieszkańców z Kolwina i nadodrzańskich terenów i wraca z powrotem do szosy polskiej, do ronda, które już nam Szczecin Posadowi, tam będziemy mogli się włączyć.
To samochodem. ASKM-ką jak i kiedy pojedziemy? Na jakim jest etapie?
To jest magiczne pytanie, jak i kiedy pojedziemy ASKM-ką. Jak to? No to jak ASKM-ką, tak jak biegną tory. A kiedy? Powiem tak, no my nie jesteśmy odpowiedzialni za termin wykonania tych prac. Z naszych informacji, które otrzymaliśmy, dowiedzieliśmy się, że w tym roku prace nad ASKM-ką nie zakończą się i że do końca przyszłego roku mają się zakończyć. To są takie ostatnie informacje, które posiadamy. Więc no my czekamy, liczymy. Police w miejscu, gdzie jest SKM-ka, się zmieniają. Mamy ulicę Nowosiedlecką, wyremontowany Miejski Ośrodek Kultury. Szykujemy się do remontu ulicy Siedleckiej, do remontu stadionu. Może jeszcze nie w przyszłym roku, ale w kolejnych latach. Rozważamy rozbudowę szpitala, więc SKM-ka jest tam bardzo potrzebna i bardzo na nią czekamy.
Zapytam jeszcze o jeden temat, na który pewnie niewiele ma pan wpływu, ale jednak na pewno trzyma pan rękę na pulsie. Martwi pana sytuacja w polimerach Police?
Oczywiście, że martwi, bo jeżeli chodzi o polimery, to ta instalacja do gminy Police wnosi bardzo dużo wkład podatku od nieruchomości. To jest dla nas kluczowa, egzystencjalna rzecz. Gdyby nie takie polimery, to my byśmy musieli teraz przeprowadzać kurację. Byśmy nie myśleli o rozwoju, tylko byśmy myśleli o tym,
gdzie zaoszczędzić,
jaką szkołę zamknąć i takie byśmy mieli rozważania, więc polimery są dla nas bardzo ważne. Oczywiście mamy na uwadze, że docelowo ta uciążliwość polimerów powinna być mniejsza, szczególnie jeżeli chodzi o hałas, ale z deklaracji Z zakładu wynika, że jest to kwestia zastosowanych niektórych technologii, sprzętów i przy przeprowadzeniu odpowiedniej modernizacji te hałasy powinny być mniejsze już w ostatnim etapie,
no i
kiedy ona funkcjonowała.
Wyjaśniał pan prezes w rozmowie pod krawatem, że to jest kwestia też rozruchu, jak będzie pracować na 100%. To też będą inne dźwięki, inne flary, inne
tak, dokładnie. Mniej hałasu, mniejsza częstotliwość, więc jakby to będzie jakby zrealizowane. No teraz jakby cieszymy się tymi informacjami o tym, że grupa Orlen wskroczyła tutaj z pomocą. Liczymy, że to dojdzie do skutku, tym razem już skutecznie. No i liczymy, że te po okresie na remontu nastąpi rozruch i już jakby ten temat będziemy mogli zamknąć, bo będzie to już nowoczesny zakład. Ale w międzyczasie myślimy cały czas o porcie. Tu jest bardzo kluczowy temat, bo tutaj to mnie też cieszy wrażliwość naszych lokalnych parlamentarzystów, czy nawet ministrów, no bo ważnym tematem jest kwestia obwodnicy kolejowej Szczecina. Teraz my robimy bocznicę kolejową do portu polickiego. Czekamy na środki w kontekście rozbudowy nabrzeża. Czekamy na KPO w kontekście obronnym. No, szukamy różnych sposobów na to, żeby tutaj tą grupę Azoty wzmocnić kolejnymi jakimiś dziedzinami.
Czyli trochę tematów do pana ministra Marchewki pan ma.
Tak, i bardzo mu dziękuję za dobrą współpracę, bo naprawdę troszczy się o nas region.
A wracając do polimerów, takie plotki krążą, że Orlen wielomiliardową inwestycję kupi za tylko cząstkę ceny, a później za złotówkę sprzeda to w ogóle do niemieckiej spółki i to Niemcy przejmą.
Znaczy ja powiem tak, to są takie dylematy, które na szczęście nie są moimi dylematami. Ja na początku jakby taką uwagę zwracałem na to, żeby nie było takiej sytuacji, że jedna spółka państwowa kupi aktywa takie wartościowe od spółki drugiej spółki, czyli w tym wypadku Grupa Azoty, a Grupa Azoty zostawi tylko ze zobowiązaniami i zadłużeniem, żeby nie było tak, że ratując jeden element zakładu doprowadzimy do trudnej sytuacji drugi zakład. No mam nadzieję, nie mam na to wpływu, nie biorę udziału, nie jestem stroną w tych negocjacjach. Zakład, właścicielem jednego i drugiego zakładu jest państwo, więc zakładam, że organ właścicielski tak to wszystko dopilnuje, żeby bez względu na to, jaka będzie cena, żeby jeden i drugi zakład sobie poradził, bo w jednym i drugim zakładzie pracują, jeden i drugi zakład jest strategiczny, pracują nasi mieszkańcy i los jednego i drugiego zakładu jest dla nas równie ważny.
O miejsca pracy na razie pan się nie boi, te uspokajanie, które pan słyszy, kupuje pan to, że poczekajmy chwilę, ta sprawa się wyjaśni, nie ma na razie zagrożenia, nie będzie większych zwolnień.
Znaczy myślę, że póki co większych zwolnień nie będzie i to jakby tutaj obaw nie ma, tu bardziej jest kwestia inna taka, jakie te miejsca pracy są, czy są wystarczająco atrakcyjne i dobrze płatne, żeby tych ludzi jakby tutaj zachęcić do tego mieszkańców, żeby tutaj pracowali, ale jakby to jest już problem pracodawcy, który musi tą sytuację rynkową analizować i takie wynagrodzenie dać, aby sobie tych pracowników zapewnić. No oczywiście gmina, policja też jakby nie usypia, nie zasypuje gruszek w popiele i też ruszamy kilka sąsiednich lokalizacji, rozważamy różne inwestycje, które za sobą będą niosły też potencjalne miejsca pracy po to, żeby przyciągać nowych, w razie czego kompensować i dawać może nawet lepszą alternatywę, jeżeli chodzi o warunki płacowe mieszkańcom gminy Police i zresztą mieszkańcom regionu, bo w sytuacji, kiedy te obwodnice się wybudują, no to tak naprawdę już dzisiaj w Grupie Azoty pewnie pracuje więcej mieszkańców ze Szczecina niż z Polic, więc tak naprawdę jest to egzystencjalny problem całego regionu, który wpływa na sytuację całego regionu.
Cieszył się pan z sytuacji, ze stanu skarbca gminy, że finanse są w dobrym stanie. Na co te dodatkowe środki, na co te nadwyżki? Czy jeszcze nie można mówić o nadwyżkach?
To znaczy, w roku 23, 24, jak przejęliśmy władzę, mieliśmy podsumowanie roku 23, to sytuacja była jakby dramatyczna. No z jednej strony deficyt był ogromny, też wynikał z drugiej strony też z realizacji pewnych założeń inwestycyjnych, które się przekładały z roku na rok i taka była akumulacja trzyletnia. Więc 23 rok był takim deficytowym, słabym rokiem. My w 24 tak jakoś tak to równoważyliśmy, udało nam się zrealizować ten budżet takim w założonym stopniu, więc jakby tak z marszu paradoksalnie udało się dobrze zrealizować ten budżet. I szukaliśmy też różnych oszczędności, czasami takich tu się 2 miliony zaoszczędziło, tu milion, tutaj ośrodek, tu coś sprzedaliśmy, tu jakieś takie ruchy zrobiliśmy. Rzeczywiście ta nadwyżka operacyjna nam się jakaś zrobiła i ten budżet w 25 już wygląda całkiem sensownie. Okazale, tak jak już wspomniałem, te 100 milionów prawie wydatków majątkowych, a to tylko wydatki, które są bezpośrednio przez budżet wydawane, ale przecież my też realizujemy zadania przez spółki, czy przez czy podmioty nawet Skarbu Państwa, które wokół funkcjonują, więc jakby tych inwestycji w Policach jest dużo. Ale też niestety jest dużo takich zaległości. No, nadrabialiśmy w pierwszym roku, nie mieliśmy dużych projektów, bo nie były przygotowane, więc jakby pozwoliliśmy sobie na większe remonty w szkołach, w salach, dachach, w komunalce. Ogromne zaległości, to tak się wydaje, że ta komunalka jakoś sobie tam funkcjonuje, ale jak się popatrzy, remonty, których one wymagają, to są dziesiątki milionów złotych. Tego się nie da zrobić w krótkim czasie, to trzeba przygotować, to regularnie obciąża budżet. Mhm. Więc czy w szkołach, czy w tej komunalce tych zaległości jest na tyle dużo, że to jeszcze będzie nam troszkę na garnuszku gminy wisiało. Też jak pan pamięta, kwestia zwiku, tam też mieliśmy kłopot, musieliśmy uruchomić kanalizację w trybie pilnym, że tak powiem, dokończyć się, bo było ryzyko utraty dofinansowania. Tam byliśmy, dokapitalizowywaliśmy ZWiK w związku z tym, że pozostawiono nam podwyżki duże, jeżeli chodzi o wodę i ścieki, i też z tym, że trzeba było robić dofinansowania do budowy nowych przyłączy po to, żeby zrealizować cel budowy kanalizacji, więc tych takich elementów, które wymagały jakiegoś tam dodatkowych pieniędzy, troszkę było, no ale jakoś to udało się zrobić. Liczymy na to, że jeszcze z rok, dwa tą sytuację taką bieżącą poprawiamy, a już zaczniemy mieć tutaj na widoku takie strategiczne, ważne zadania, których przez lata nie można było zrobić.
Czytam też, że nowe autobusy szczecińsko-opolickie przedsiębiorstwo komunikacyjne kupuje, tak?
Tak, najpierw się zabezpieczyliśmy, kupiliśmy kilka używanych, żeby zabezpieczyć sobie, nie wiedząc jakie będą przepisy, zdolność wykonywania kursów obsługi klientów. W ostatnim czasie zakupiliśmy 3 nowe autobusy, jeżeli chodzi też o spalinowe. Teraz przygotowujemy się do kolejnego projektu w ramach środków zadeklarowanych w ramach ZIT-u Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. To jest projekt, żeby tam około 17 milionów złotych, to będzie kilkanaście pojazdów elektrycznych wraz z budową stacji ładowania, obsługi i tak dalej, więc jakby też wchodzimy w nowy obszar, więc tutaj rzeczywiście w tej kwestii dzieje się dużo. No, ale to wszystko potrzebuje pieniędzy, też mamy w spółkach potrzebujemy zrobić zmiany też, bo jeżeli chodzi o ZOISOK, trzeba go przekształcić, zmodernizować. Modernizujemy teraz halę kompostowni, ubiegamy się o środki na sito i na prasę, także te zaległości, jakby próbujemy jakoś tutaj ten biznes tak ustawiać, że z jednej strony te zaległości nadrabiać, ale docelowo tak ustawić ten biznes, żeby ta działalność gospodarcza prowadzona przez gminę nie obciążała budżetu, a żeby rozwiązywała problemy budżetu gminy, i jeżeli jest taka opcja i może my w jakiśkolwiek sposób pomóc sąsiadom i z jakąś funkcją ich wesprzeć, to jest to dla nas bardzo taka pożądana sytuacja.
Kocha pan Police?
Tak, I love Police.
Tak, do tego napisu nawiązuje, bo jest ten podświetlany napis.
Podobno sensacja i skandal.
Police. Niektórzy mówią, że nie tylko świeci, ale że pan przepala pieniądze.
Prawo demokratycznej krytyki. No. Oświetlenie kosztuje. Mhm. Mamy tutaj napis, nie liczyłem tych literek, ile to jest, 5, 6, 7 literek, czyli można powiedzieć 7 lamp. Lamp mamy chyba 5 tysięcy. Może i pewnie jakieś środki na to idą, jakieś niewielkie na kilka lamp kilkudziesięciowatowych. Ale czy to jest problem? To równie dobrze możemy mieć takie zaraz dylematy, jeżeli chodzi o oświetlenie świąteczne. Powiem, nie tania zabawa. Mhm. Czy w ogóle oświetlenie niektórych lamp, które są w miejscach, które mówią albo za bardzo w lesie, albo w parku, a może na cmentarzu. Po co takie lampy? Przecież to przepalanie pieniędzy jest. Ze wszystkiego można zrobić sensację. Ja jestem bardzo dumny z tego napisu, mimo to jest prosta, zwyczajna rzecz. Takie pytania dostaję na zasadzie, kto wymyślił ten napis, i nie wiem, czy to jest źle, czy dobrze. Mówię, powie, że ja wymyśliłem, to powiedzą, przywłaszcza sobie cudzy pomysł. Powiem, że nie ja to wymyśliłem, to powie, zgania na kogoś innego, nie? Ciężko czasami jakoś mądrze odpowiedzieć, ogólnie pomysł jest jak pomysł, no wszyscy mają napisy, Police też nie są gorsze, żeby swojego napisu nie mieć. Jest piękny, był niedrogi, sensownie zrobiony, ma dużo możliwości i mi się bardzo podoba i pokazuje związek emocjonalny mieszkańców z Policami i to jest dobre.
Kochający Policję burmistrz Krystian Kowalewski był moim i państwa gościem w rozmowie pod krawatem. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.